W Radiu Maryja czas na serwis informacyjny. Piotr Zembrzuski, zapraszam. Sejm skierował do dalszych prac projekt opozycji, który przewiduje wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 roku. Propozycja rządu w tej sprawie została odrzucona. Więcej Anna Wusek.
Rządowy projekt zakładał przedłużenie zamrożonych cen energii na cały 2024 rok. Projekt Grupy Posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej taką osłonę przewiduje tylko do 30 czerwca przyszłego roku. Minister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na konferencji prasowej przekonywała, że rząd złożył dobrą i sprawdzoną w praktyce propozycję.
Projekt, który przedłuża wszelkie ograniczenia wzrostu cen energii, ciepła, gazu dla gospodarstw domowych, dla samorządów, dla podmiotów wrażliwych, szkół, szpitali, domów dziecka, ale również małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt działa w tej chwili i który powinien działać przez cały przyszły rok. W odpowiedzi na to pojawił się projekt poselski, który zawiera tylko pół roku ochrony nas wszystkich przed wzrostami cen energii, gazu i ciepła. W ogóle nie chroni małych i średnich przedsiębiorstw. Wasze lokalne sklepiki, wasze lokalne zakłady kosmetyczne, mechanicy samochodowi nie będą chronieni.
Pominięciem małych i średnich firm Prawo i Sprawiedliwość uzasadniało w Sejmie wniosek o odrzucenie poselskiego projektu ustawy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagali się z kolei odrzucenia propozycji rządu, wskazując, że projekt ten obciąża budżet. Według nich to Orlen powinien przekazać 16,5 miliarda złotych na sfinansowanie zamrożenia cen energii. Ostatecznie jednak w głosowaniu posłowie zdecydowali o odrzuceniu projektu rządowego i rozpoczęli pracę nad propozycją przygotowaną przez posłów opozycji. W czwartek w Sejmie planowane jest drugie czytanie projektu. We wtorek wieczorem klub Koalicji Obywatelskiej wniósł autopoprawkę wykluczającą pierwotnie zaproponowane w projekcie kontrowersyjne przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych w Polsce. Wcześniej tego dnia prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa płatnej protekcji w związku z przygotowaniem tego projektu.
Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Rada w 2023 roku obniżyła wskaźnik dwukrotnie, we wrześniu i październiku. W sumie spadły one o punkt procentowy. Główna stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Rada Polityki Pieniężnej, podejmując decyzję, bierze pod uwagę m.in. wysokość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Inflacja w listopadzie wyniosła 6,5% licząc rok do roku. Tak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że także na najbliższych posiedzeniach wysokość stóp nie będzie zmieniana.
Jest spore, moim zdaniem, prawdopodobieństwo, że stopy procentowe będą utrzymywane na obecnym poziomie nawet do końca przyszłego roku. Natomiast jeśli byśmy mieli rozmawiać, kiedy powstanie jakieś takie okienko do jakiejś kolejnej obniżki, to wydaje się, że mógłby to być właśnie marzec. Z tego względu, że wtedy będzie ta najnowsza projekcja. Inflacja najprawdopodobniej na początku roku mimo wszystko zejdzie na niższe poziomy, bo mamy efekt wysokiej bazy statystycznej z roku bieżącego. No i będzie już pewnie więcej wiadomo właśnie co starcza antyinflacyjnymi.
Prace Rady Polityki Pieniężnej z uwagą śledzą kredytobiorcy. Od wysokości stóp procentowych zależy m.in. oprocentowanie części kredytów. Na czwartek zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego. Szef Banku Centralnego odniesie się do bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk powiedział, że jest szansa na stworzenie w ramach Rady Europy mechanizmu, którego celem byłoby rozwiązywanie sporów historycznych dotyczących reparacji. Wiceminister zabrał głos podczas spotkania parlamentarnego zespołu zajmującego się tematem reparacji za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej. Wskazał, że przygotowany w ubiegłym roku raport dotyczący reparacji od Niemiec oraz przygotowywany raport dotyczący reparacji od Rosji mogą być w przyszłości podstawą do działań dyplomatycznych i międzynarodowych.
ponieważ obecnie w Radzie Europy trwają prace nad rezolucją, która najprawdopodobniej będzie uchwalona na styczniowej sesji Rady Europy. Ona jest wynikiem naszej inicjatywy, polskiej inicjatywy. Celem tej rezolucji Rady Europy jest stworzenie stałego mechanizmu w Radzie Europy do spraw mediacji między krajami skonfliktowanymi właśnie wojnami czy historycznymi różnego rodzaju obciążeniami i obowiązek podjęcia mediacji byłby obligatoryjny. Czyli jest szansa na stworzenie, Szanowni Państwo, w ramach Rady Europy stałego mechanizmu, którego celem byłoby rozwiązywanie właśnie sporów historycznych dotyczących reparacji, odszkodowań, celem budowania po prostu pojednania między krajami.
Parlamentarny zespół przygotowuje projekt uchwały Sejmu, który stanowiłby apel do rządu i premiera w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji za straty spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Byłoby to też wezwanie do podjęcia podobnych działań wobec Federacji Rosyjskiej. Na warszawskich Powązkach odbył się w środę ponowny pochówek dwóch polskich wybitnych oficerów z czasów II Rzeczypospolitej. Mowa o legendarnym obrońcy Tobruku, generale Stanisławie Kopańskim oraz żołnierzu pierwszego pułku Ułanów Legionów Polskich, podpułkowniku Stefanie Eichlerze. Uroczystości miały charakter państwowy. Msza święta pogrzebowa była sprawowana w katedrze polowej Wojska Polskiego. Potem trumny z prochami oficerów i ich małżonek zostały przewiezione w asyście wojskowej na Powązki i spoczęły w kwaterze C. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak mówił, że życie oficerów to wzór dla kolejnych pokoleń.
Obaj nasi bohaterowie, i pan generał, i pan minister, byli oficerami Wojska Polskiego, ale obaj byli też bardzo mocno zaangażowani w życie publiczne. Podkreślali, jak ważne jest to, żeby polskość nie skończyła się na nas. Żeby tworzyć, rozwijać polską edukację, polską kulturę, dbać o polskie tradycje, żeby mówić z dziećmi, z wnukami, już za chwilę z prawnukami, bo tu przecież są różne pokolenia naszych rodaków żyjących na emigracji, żeby mówić po polsku. I myślę, że to jest ta kluczowa wskazówka, która jest kierowana do nas.
Prochy oficerów zostały sprowadzone do ojczyzny z Wielkiej Brytanii przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Było to możliwe dzięki współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ambasadą Rzeczypospolitej w Londynie. Minister infrastruktury Alwin Gajadur zapowiedział, że zostaną wzmożone działania kontrolne na głównych przejściach granicznych z Ukrainą. Kontrole te prowadzone będą przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną i Policję. Alwin Gajadur poinformował też, że tylko w tym roku przeprowadzonych zostało kilkanaście tysięcy kontroli ciężarówek należących do przewoźników z Ukrainy.
15 200 kontroli w tym roku, natomiast ostatnie dwa tygodnie prowadzimy również kontrole nocne. Przez ostatnie dwa tygodnie sprawdziliśmy 1367 pojazdów należących do przewoźników z Ukrainy. W 100 przypadkach zostały wszczęte postępowania administracyjne przed nałożeniem kary administracyjnej. Nałożyliśmy 54 decyzje administracyjne na przewoźników za nieprzestrzeganie przepisów. Nałożyliśmy również 54 mandaty karne za łamanie przepisów prawa ruchu drogowym oraz 264 mandaty karne na kierowców za łamanie przepisów ustawy o transporcie drogowym.
Minister infrastruktury zapowiedział też, że resort w najbliższy piątek chce wprowadzić do porządku obrad Rady Ministrów ustawę, która uczyni Inspekcję Transportu Drogowego służbą mundurową. W ten sposób, jak powiedział Alwin Gajadur, kontrole na granicach będą jeszcze bardziej skuteczne. Mają być prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ojciec Święty Franciszek podziękował w Watykanie Polakom za wsparcie modlitewne i materialne Kościoła na Wschodzie, w tym na Ukrainie. Słowa podziękowań papież skierował do nas podczas cotygodniowej audiencji generalnej w auli Pawła VI. Przygotowane teksty z powodu utrzymujących się problemów papieża Franciszka z gardłem odczytał ksiądz z Watykanu. Ojciec Święty, pozdrawiając Polaków, nawiązał do dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, który będziemy obchodzić w niedzielę.
Saluto cordialmente i polacchi.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególności artystów uczestniczących w koncercie Psalmy Pokoju i Dziękczynienia, upamiętniającym beatyfikację rodziny Ulmów. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tamtejszy Kościół, zwłaszcza na udręczonej Ukrainie. Serca Wam błogosławię.
W katechezie papież wskazał, że głoszenie Ewangelii musi się odbywać w Duchu Świętym. Nie wystarczy wiarygodność świadectwa i aktualność przesłania. Bez Ducha Świętego, jak podkreślał ojciec święty Franciszek, gorliwość apostolska jest próżna i fałszywa. Na koniec audiencji biskup Rzymu osobiście zaapelował o pokój w Ziemi Świętej i na Ukrainie. Wideo z Watykanu jest dostępne na naszym portalu. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.